Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkolę. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam serdecznie wszystkich internautów. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Weiss, którego spotkałem chyba w 2016. Aleks, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, Wojtku. Witam Ciebie również.
Słuchaj, powracam do Ciebie często jak bumerang. Już miałeś możliwość być w naszym czasopiśmie Strefa Nieruchomości. Miałeś możliwość występować na maratonie WIWN. Jako ekspert wielokrotnie, kiedyś byłeś naszą ikoną i motywatorem ze względu na to, że z tego co pamiętam liczba Twoich flipów przekroczyła 100, no a dodatkowo jeszcze oprócz tego wszystkiego to Ty gdzieś tam zmobilizowałeś mnie, żebym poszedł w stronę deweloperki, kiedy wróciłem z Włoch i 2016-17 szkoliłem z inwestowania w nieruchomości, we flipy, wiele osób pytało mnie co dalej, ja już mówiłem, że mi się nie chce, a jednak jak Ciebie podglądałem i Ty, kurczę, dosyć szybko bardzo wskoczyłeś na te obroty, a potem zająłeś się renowacją najpierw takiej malutkiej willi w Katowicach, potem widziałem już projekty dużych budynków i to gdzieś sprawiło, że wbiłeś mi taki śrubokręt w wątrobę. Ja mówię, to ja mu zazdroszczę w takim razie ja może coś w tym kierunku zrobię. Dzisiaj mamy 7 projektów takich deweloperskich, no ale zacznijmy od początku. Aleks, powiedz mi, co zmotywowało Cię kiedyś do szkolenia z nieruchomości?
No moja historia biznesowa już jest troszeczkę dłuższa. Ja jak przyjechałem do Polski w 1997, to wszedłem w temat rodzinny, można powiedzieć, taki biznes handlowy. Ten biznes po kilku latach sprzedaliśmy. Ja byłem pełen energii i stwierdziłem, że coś trzeba jeszcze wtedy. Pierwszy budynek tak naprawdę kupiłem, taką starą kamienicę z XIX wieku, bo ma rok budowy 1874 i to było totalna ruina i to było moje pierwsze doświadczenie tak naprawdę z rewitalizacją budynków. Wciąż ten budynek mam, wynajmujemy go jako biura. No i, ale to nie wystarczyło mi i kupiłem wtedy szpital w upadłości. I przez 9 lat miałem szpital okulistyczny i chirurgii plastycznej i już w trakcie tego posiadania szpitala i kierowania tym szpitalem no, chciałem tak naprawdę coś jeszcze dalej z nieruchomościami robić. Notabene ten szpital wtedy też oczywiście był z budynkiem, też była to ruina i też coś było dalej robić. I po 9 latach ten szpital sprzedałem i to był dobry krok wtedy. Faktycznie dzisiaj, patrząc na to z perspektywy czasu, muszę powiedzieć, że troszeczkę żalmy było. To była biznesowa decyzja, bo był to dobry deal. A o drugiej strony jednak no 9 lat ludzi poznałem, stworzyłem z czegoś, co już nie funkcjonowało, coś całkiem sympatycznego. Wciąż to funkcjonuje pod moim nazwiskiem Weiss Clinic. Bardzo ciekawe od tylu lat. No i wtedy była kwestia, okej, co dalej robić i no tą jedną nieruchomość komercyjną miałem i chciałem coś więcej robić, bo zawsze nieruchomości mnie interesowały już w trakcie szkoły tak naprawdę, jak byłem w liceum, mnie to fascynowało i stwierdziłem, że coś dalej trzeba zrobić i napotkałem Ciebie. Dałeś mi informacje potrzebne, które były mi wtedy, których nie znałem, które spowodowało, że widziałem, że z tego flipowania można całkiem skalowalny biznes zrobić. No i tak to się wszystko zaczęło, no ale równocześnie...
Ja pamiętam, pozwól, że Ci przerwę, tak. Chyba 8 lutego 2016 to byłeś na szkoleniu stacjonarnym, gdzie zebraliśmy się w grupie i wtedy każdy przedstawiał się i wtedy faktycznie to tak było, że ja do dzisiaj tą historię wspominam, nie wiem, czy coś nie przekręciłem, to możesz naprostować. Oczywiście jak nie będziesz chciał jakichś danych, to później możemy to wyciąć, no, ale tak. Pamiętam doszło do sytuacji, że ty się zacząłeś przedstawiać, no i właśnie mówiłeś o tej klinice, mówiłeś, że już masz biurowce, no i właściwie zapadła cisza i ktoś zapytał, no dobrze, a to z tych lokali biurowych to ile dochodu osiągasz? No i wtedy padła kwota, nie wiem, czy dobrze pamiętam, 170 tysięcy co miesiąc i znowu zapadła cisza i ktoś powiedział, no to po co ty właściwie szkolisz się i przyjechałeś tu, no i właśnie faktycznie tak było, że powiedziałeś, że no szkoda gdzieś tam samemu próbować, jeżeli już są pewne techniki, metody sprawdzone, a bardzo często te 2% wiedzy dodatkowej sprawia, że człowiek może gdzieś skoczyć bardzo szybko i wypłynąć na głębokie wody. Czy ja nic nie pokręciłem w tym?
No mniej więcej te liczby się zgadzają faktycznie wtedy. No, dzisiaj w międzyczasie faktycznie tych budynków jeszcze kilka wybudowałem i też również je wynajmuję. I prawda jest taka, że troszeczkę wiedzy dodatkowej spowoduje to, że no i też wiadomo jakimś tam ciężarem, jak można to tak nazwać, już 20 kilku lat prowadzenia różnych biznesów, czasami jest taka kwintesencja, której brakuje, żeby wiedzieć, że okej, wtedy jak zrobisz to, to i to, to ryzyko, które bierzesz na siebie jest na tyle niewielkie, że prawdopodobieństwo, że na tym zarobisz, jest całkiem fajne. I dokładnie to miało miejsce wtedy. Chciałem nieruchomości, tu mieszkania kupować, remontować i sprzedawać, ale nie wiedziałem, za ile mam je kupować, nie wiedziałem, które mieszkanie mam kupować, jakie są te kluczowe elementy w tym całym, nie wiedziałem, za ile będę je sprzedawał, nie wiedziałem, jak mam je remontować. No i pamiętam, jak dziś pierwsze nasze spotkanie online, bo ja wtedy jeszcze miałeś taką ofertę, że miałeś kurs taki online, taki nie wiem, taką consulting albo coś takiego. I pamiętam, jak pierwszy raz widziałem po chyba 20 minutach twoją tabelkę i widziałem, w jaki sposób to liczysz, mówię, o ja, to jest to, już wiem, o co chodzi. No i tak to się zaczęło, prawda, i nasza wspólna droga gdzieś tam się rozpoczęła. W sumie 125 tych flipów zrobiłem. No ale w międzyczasie kilka innych tematów weszło w życie. Ja w sumie przez te ostatnie 4 lata, faktycznie 4 różne budynki wybudowałem lub przebudowałem, bo 2 od podstaw wybudowałem. Jedną taką kamieniczkę, którą wtedy widziałeś, faktycznie zrewitalizowałem i w międzyczasie jeden taki budynek usługowo-mieszkalny nie tylko zrewitalizowałem, ale również rozbudowałem. No i aktualnie projektujemy deweloperkę, szeregowe budynki niedaleko od miejsca, gdzie ja mieszkam i chcemy wystartować w tym, no jak tylko dostanie pozwolenie na budowę, myślę, na początek wiosny.
Dobrze, to usystematyzujmy, czyli od 2016 roku do dzisiaj 125 flipów, za chwileczkę sobie do tego wrócimy, mamy 3 czy 4 budynki zrewitalizowane lub wybudowane, to też za chwilę nam więcej opowiesz, projektujecie nowe, pewnie masz cały sztab ludzi, który nad tym czuwa, ale też edukacja i w tej chwili, jeśli chodzi o właśnie inwestowanie w nieruchomości, jak dobrze pamiętam.
No wiadomo, ta edukacja jest podstawą, nie? Tak jak wspominałem, ja prowadzę biznes, własny biznes od 97, można powiedzieć, to już tam 20 kilka lat i w drodze prowadzenia firm, a jak miałem szpital, to miałem 80 ludzi zatrudnionych, no to wiadomo, to starasz się zbudować fajny zespół, starasz się znaleźć te kluczowe elementy w tym całym biznesie, ograniczyć ryzyka, zobaczyć, gdzie jest ten rozwój poprzez sprzedaż usług w przypadku szpitalu, w przypadku mieszkań. Oczywiście też produkt tworzymy, tak? Kupując mieszkanie, tak naprawdę wiesz, jaki produkt stworzysz. A wiesz to dlaczego? Dlatego, że idziesz na szkolenia, dowiadujesz się, czy to na grupie WIWM, czy to na innych grupach, tak naprawdę co jest sprzedawalne, interesujesz się tym i zastanawiasz się, gdzie jest ta strategia za tym, żeby to nie było tylko pojedynczy biznes, który robisz, taki pojedynczy deal, tylko żeby faktycznie z tego zrobić firmę. I to ja chciałem od samego początku zrobić. To nie miało być coś takiego, że coś dodatkowo robię, tylko chciałem stworzyć z tego firmę. Co fakt, ten cały COVID gdzieś tam mnie osobiście, u mnie osobiście spowodował, że troszeczkę zwolniłem, zastanawiałem się, dokąd faktycznie droga, czy to flipowanie na ten moment dla mnie osobiście jest ta poprawna droga, czy ja nie powinienem się troszeczkę szerzej spojrzeć na to i faktycznie zacząć budować to, co jest potrzebne. No i dzisiaj sytuacja jest taka, że faktycznie dość spora ilość ludzi no chce mieszkać w tych własnych czterech ścianach, w tym domku, gdzieś tam troszeczkę poza i mieć ten ogród. I dlatego też taka decyzja, że dobrze, to w następnym roku robimy domki jednorodzinne i idziemy tym tropem, ale po drodze oczywiście no, ja nie przestałem funkcjonować w moich biurowcach i też pierwszy apartamentowiec, który właśnie kończę aktualnie wyposażać, tam są mieszkania i wynajmujemy mimo sytuacji tak naprawdę całkiem fajnym sukcesem te mieszkania i od 1 lutego pierwsze najemcy wchodzą.
Okej, to teraz tak szybciutko i będzie pytanie, dawaj odpowiedź, spróbujemy jak najwięcej tych informacji przepchnąć, 125 flipów, jak myślisz, jaka średnia zyskowność z tego?
No, średnia zyskowność dokładnie jest jakieś 35 tysięcy i coś.
35 tysięcy, największy zysk, największa strata?
Straty miałem raz i to były chyba 3 tysiące, a największy zysk chyba było 70 kilka.
Mhm. Ja tak szybko przekalkulowałem średni zysk oraz liczbę flipów, wychodzi ponad 4 miliony na nieruchomościach. Czy to mniej więcej tak może być?
Tak, ale jak patrzymy oczywiście na te liczby, to ja to sam nie robię. Tak? To jest marża brutto. Nie? Ja od tego musisz oczywiście odciągnąć wynagrodzenie dla osób, które dla mojego zespołu, który się tym zajmuje. Tak? Czy to był architekt, architekt był wliczony w kalkulację, czy to osoba nad remontami, czy to osoba, która w biurze zajmuje się całą papierologią, czy to osoba, która szuka nieruchomości, prezentuje, no to wiadomo, to jest wszystko, to są koszty i te koszty trzeba oczywiście ociągnąć i z tych 35 moim zdaniem wtedy w moim przypadku może by zostało tak 24.
Okej, okay, bardzo dobrze. Czekaj, największa strata, czy mówiłem, pytałem?
Tak, 3 albo 4 tysiące złotych mi to wyszło. No.
To 3-4 to ja pamiętam.
Nie jedyna, notabene.
Że nie jedyna?
Tylko raz miałem stratę.
A tylko raz, to ja pamiętam, to była 4. czy 5 nieruchomość chyba z kolei.
Coś takiego, tak.
Że tam kwestia była już z badania rynku troszeczkę inaczej, bo badałeś rynek na określonym osiedlu, ale już parę bloków dalej już tam się inaczej sprzedawały te nieruchomości, chyba to o to chodziło, tak?
Wiesz co, nie tutaj, ale też dotyczyło to złej analizy rynku, faktycznie niewystarczająco dobrze to zrobiłem. Ten przypadek, o który ty myślisz, tam chyba zyskałem 3 albo 4 tysiące złotych. Tam nie straciłem. W tym przypadku, o którym teraz mówiłem, ewidentnie zrobiłem błąd, niewystarczająco dobrze przeanalizowałem rynek, nie wiedziałem za ile powinienem sprzedawać to mieszkanie i to było znowu coś takiego, że wszedłem na inny rynek niż ten, który znałem bardzo dobrze i po prostu przełożyłem moją wiedzę niby na ten inny rynek, który ale był inny, nie? I okazało się, że te ceny tam były jednak niższe, no i tyle. No ale summa summarum faktycznie tych top było bardzo niewiele, bo jak mówię o topach, to też mówię o takich sytuacjach, gdzie zarobiłem 10 tysięcy złotych, bo to wtedy ten zarobek faktycznie jest marny. To jak przeliczymy wtedy na ileś godzin i na roboczą godzinę, no to wtedy się mało zarabia.
Ja pamiętam, na konferencjach maraton występowałeś chyba 2 razy. Najpierw była chyba temat, jak zrobić 30 flipów w rok, a potem coś, jak zbliżaliśmy się chyba już do setki. To powiedz mi, czy to w ogóle jest możliwe, żeby tyle nieruchomości przeciętny inwestor robił?
Co to znaczy przeciętny inwestor?
No przeciętnie, może nie przeciętny, ale przeciętnie. Czy w ogóle, czy jest możliwe, żeby każdy inwestor coś takiego, taki wynik mógł osiągnąć? Czy to jest tylko dla niektórych? No ja ze swoich...
Ja nie jestem, nie ukrywam, ja nie jestem alfą i omegą. Nie? Jestem takim, mam jakiś schemat, ten schemat powtarzam, wiem, że on jest dobry i próbuję analizować, czy coś się zmienia na rynku. Czy ja za drogo kupuję, czy ja za drogo remontuję. Po prostu taki uczciwy rzemieślnik, bym tak bym się określił. I to umówmy się, to nie jest rocket science, nie? To są proste tematy, proste reguły, które można zastosować, jak się zna i wie to, co ty między nimi szkolisz. I wtedy wychodzi nam zysk, po prostu. Nie ma innej opcji. Tylko jak zrobisz błąd po drodze, jest ten zysk zagrożony.
Oczywiście, ale to gdybyśmy spojrzeli na twoje cechy charakteru, takie wyjątkowe, które jednak spowodowały, że jesteś tu, gdzie jesteś, bo ja w tej chwili mogę wyróżnić 11 absolwentów, którzy byli na moich warsztatach. Oczywiście to jest jakaś tam cząstka wiedzy i wsparcia, która potem sprawiła, że przez te lata działałeś, ale jakby to, że jesteś tu, gdzie jesteś, to umówmy się, może nie do końca ta pierwsza nieruchomość, ale jakby cechy charakteru, osobowości, które sprawiły, że właśnie do tego dotarłeś, czyli ta twoja osobowość. Ja w ogóle myślałem o tym, żeby zrobić taki odcinek o 10 osobach, które gdzieś tam przekroczyły 100 flipów i zarobiły ponad 2 miliony na nieruchomościach. Myślę, że taki odcinek gdzieś tam zrobię. Natomiast właśnie takie osoby charakteryzują się czymś szczególnym i gdybyś tak miał zerknąć na te swoje zalety, to albo cechy charakteru, to na co byś wskazał? Że co takiego, czym powinien się charakteryzować taki inwestor, który chce osiągnąć na przykład wynik 100 flipów w określonym czasie?
No mi tak trudno o sobie mówić o jakichś tam mega pozytywnych cechach, to lepiej może ktoś inny od zewnątrz powie. Jednak gdybym miał na to spojrzeć tak z boku i pomyśleć, co jest ważne, i to nie tylko przy flipowaniu, w ogóle przy prowadzeniu biznesu, w biznesie jest to ważne, że nie podajesz się, bo zawsze robisz dwa kroki do przodu, może trzy, i robisz czasami niestety też dwa, trzy albo cztery do tyłu. No nie podajesz się, po prostu wyciągasz konsekwencje i robisz dalej. To jest jedna taka rzecz, żeby być wytrwałym po prostu w swoim działaniu. To, że jestem tutaj, gdzie jestem, to nie jest kwestia ostatnich dwóch albo trzech lat. Tak, to jest kwestia ostatnich 20 kilku lat. Fajnie się na to patrzy od zewnątrz, że o super, jest z takim autem, albo ma taki dom, albo ma tyle nieruchomości, ale to nie jest kwestia ostatnich 3 miesięcy albo 6 miesięcy. To jest po prostu wytrwałość i po prostu jedno za drugim, robimy jedno za drugim i ja tak podchodzę do życia. Druga rzecz jest to, żeby dookoła siebie gromadzić fajnych ludzi. Ich traktować szacunkiem, mimo temu, że czasami zostajesz, nie wiem, no się nie dogadujesz, bo to też jest oczywiste, normalne, ale dookoła siebie fajnych ludzi gromadzić i gromadzić wtedy fajnych ludzi dookoła, jakich traktujesz szacunkiem, a nie z góry. Ja staram się każdorazowo tak podejść, czy to jest ten nie wiem, brukarz, który mi tam kładzie jakiś tam bruk, czy to jesteś ty jako osoba, która jest znana pośród inwestorów nieruchomości, to jest człowiek. Dla mnie człowiek jest człowiekiem i staram się podejść w ten sam sposób. Ja myślę, że też taka cecha, która może być przez niektórych uważana jako naiwność, ale ja staram się spojrzeć sobie na, staram widzieć dobre cechy w ludziach, a nie te negatywne, co powoduje, że patrzę pozytywnie na świat. No czasami oczywiście dostaję też po głowie, bo zbyt optymistycznie na coś patrzę, albo ktoś faktycznie mnie wykorzystuje do jakichś tam własnych celów. No ale cóż, no tak to już jest. Ja w taki sposób funkcjonuję, tak? To jest mój sposób, mój styl. I chyba ostatnia taka rzecz, która jest ważna, właśnie to jest to, żeby znaleźć swój sposób. Tak, on musi być spójny. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, że robię coś, czy to jest w pracy, czy to jest w życiu prywatnym i sposób, nie wiem, patrzę tylko na przykład na pieniądze, tak, żeby jak najwięcej zarobić, a tak naprawdę cechy albo sposób bycia to jest więcej niż pieniądz na koncie, tak, to ma wiele różnych facet. Ja po prostu próbuję tak całościowo na to patrzeć.
Okej, dziękuję Ci serdecznie, czyli mamy tutaj te flipy, mamy masę rzeczy, oczywiście, żeby zrobić krok do przodu, można pójść w kierunku budowania, w kierunku tworzenia czegoś dużego. No to powiedz dwa słowa, co ciekawego do tej pory wybudowałeś, odrestaurowałeś albo budujesz, jakie to są parametry, ile tego jest, bo to zawsze gdzieś tam jest w dalszej kolejności, czyli gdzieś tam przez 4-5 lat można robić flipy, ale po 4-5 roku no to już trzeba pomyśleć o czymś większym, trzeba kupić kamienicę, zrewitalizować ją, przejść dalej. No ty już masz ten bagaż doświadczeń cały i poszedłeś też w tym kierunku na całość, żeby stawiać, budować, tak jak wspominałem wcześniej niż ja, więc opowiadaj, co tam ciekawego w deweloperce?
No ja nie tylko budowałem, również kupowałem kupowałem nieruchomości inwestycyjne, między innymi dwa biurowce, które mam, kupiłem jako gotowce, które funkcjonowały. Ale faktycznie w ostatnim, no to co teraz aktualnie kończymy, tam mamy w sumie z parkingiem pod budynkiem 1300-1400 metrów, bardzo ciekawy budynek, całkowicie inna architektura, oczywiście czarna, bo ja uwielbiam czerń i moje budynki prawie wszystkie są czarne, notabene też mój dom jest czarny, tylko moje auto nie jest czarne. I to jest budynek, gdzie mamy mieszkania, jest apartamentowiec i szukam coś, co od jednej strony mnie spełnia jako osoby, żeby coś ciekawego stworzyć i żeby to ciekawe, co stwarzam, było też łatwo do skomercjalizowania. A tutaj zdecydowałem się na budynek z mieszkaniami na górnym poziomie cenowym, bym powiedział. Na granicy Katowic i Chorzowa ten budynek stoi, zaraz przy parku. Z pięknymi, dużymi tarasami do wszystkich mieszkań i wiele osób, jak słyszało, ile ma takie mieszkanie, bo tam są trzypokojowe mieszkania w granicach 70 metrów i to kosztuje w granicach 4000 zł czynszu plus media, to większość mówi, kurde, to jest tak słabo, będzie za drogo, to w Chorzowie to nikt nie będzie wynajmował. My tak naprawdę puściliśmy tylko parę razy na Facebooku info, że taki budynek jest, coś ciekawego powstaje. Nawet strony nie zrobiłem, nawet ogłoszenie nie zrobiłem i wynajęliśmy już 7 z 8 mieszkań. To jest jeden budynek. Budynek, który wcześniej zrobiłem, to był taki budynek usługowo-mieszkalny. Taki klocek perelowski, który znalazłem w dobrym miejscu w Katowicach, dobudowaliśmy tą samą wielkość, to mam niecałe 400 metrów, nic bardzo dużego, ale budowaliśmy to jako bez generalnego wykonawcy, zatrudniliśmy własnych pracowników, jako firma budowlana, też ciekawe doświadczenie. To jest zakończone parę miesięcy temu, rok wcześniej robiłem biurowiec, który ma 1500 metrów, ale tutaj z generalnym wykonawcą to robiliśmy. Też ciekawy, fajny budyneczek. Rok wcześniej tam była komercjalizacja takiego budyneczku, który też ma niecałe 400 metrów, gdzie udało się wygenerować 5 mieszkań. Też w fajnym miejscu w Katowicach. Budynek chyba początek lat, jak dobrze pamiętam, 30. albo 40. ostatniego wieku. No i aktualnie projektujemy, co fakt, mały temat, mało, nie mały, 5 szeregowych budynków. Ja tą działkę kupiłem już jakoś tam rok temu, albo półtorej. I ona stała i stała i stała i tak naprawdę czekałem na ten moment, żeby powiedzieć, ok, dobrze, robimy taki pierwszy krok w deweloperkę, żeby sprzedawać. Bo do tej pory budynki, które budowałem dla siebie, żeby je wynajmować. I tutaj jest pierwszy krok, aby faktycznie zrobić produkt na sprzedaż.
Okej, wspaniale. No, niesamowita liczba już inwestycji, które rozpocząłeś, ale też pewnie sztab ludzi, który w tym wszystkim funkcjonuje. Ile masz osób, które wspomagają cię, które pracują dla ciebie?
Zależy, jak na to spojrzymy, bo jak chodzi o osoby na przykład w takiej, do takiego budowania budynku typu ten apartamentowy aktualnie, no to wewnątrz w biurze tam są 3 osoby, które, bo tutaj też wykańczamy te mieszkania, tak? To znaczy robimy wszystko od A do Z, łącznie z meblami, łącznie wyposażeniem, no to, to tutaj tej pracy troszeczkę, jak równocześnie robi się 8 mieszkań, to 8 razy kanapy, 8 razy kuchnie, 8 razy szafy, 8 razy podłogi, 8 razy, no to nie chciałem wszystko tak samo zrobić, tylko faktycznie chciałem 8 różnych mieszkań zrobić i okazało się faktycznie to dużym przedsięwzięciem. To są 3 osoby tak naprawdę, które zajmuje się tym. No jest oczywiście kierownik budowy do tego jeszcze. Są osoby zewnętrzne, które nie tylko wyłącznie dla mnie pracują, no ale musi być ten prawnik, musi być rozsądna księgowa do tego, które zna się też na sprawach podatkowych i jak tutaj to poprawnie wszystko zaksięgować i też doradzić, żeby nie doszło do jakichś problemów później. Dlatego no, aż taki ogromny sztab to może nie jest, no ale jak się by dodało jeszcze faktycznie geodety fajnego, jakby się dodało jeszcze ekip budowlanych, tak jak wspominałem, tutaj kafelkarze, tutaj brukarze, tutaj tynkarze, tutaj kogoś od dachu, tutaj kogoś od taras.
No dobrze. A w biurach dla ciebie, w twoich biurach ile osób? Masz jakiś sztab ludzi takich najbliższych?
Ja mam tylko 3 osoby
w biurach. 3 osoby?
Tak, mhm. 3 osoby tylko.
Kuba dalej cię wspiera?
Jest tak, oczywiście, Kuba mówi, tak, Kuba pogratulował za to, że właśnie udało mu się skomercjalizować w taki sposób te mieszkanie. Jeszcze mi i udało mu się skomercjalizować i to też w czasie COVID-u, można powiedzieć, bo jak wiesz, to mam te swoje biurowce, w sumie mam tam 6,5 tysiąca metrów kwadratowych, które wynajmuję. No ale COVID spowodował, że było oczywiście jakaś roszada i udało mu się wynająć w czasie COVID-u w ciągu 6 miesięcy, chyba to było w sumie 1300-1400 metrów kwadratowych, wręcz nieprawdopodobne. Mieliśmy burzę mózgów, jak podejść do tego tematu. No i fajnie, cieszy mnie to. No, ale jakbym tak spojrzał sobie troszeczkę do przodu, jak to ma wszystko wyglądać, to z pewnością mam coś jeszcze w głowie. I to też jest chyba taki ważny element, jak wracając do tego poprzedniego twojego pytania, jak masz mieć cechy jako osoba, która inwestuje, ja myślę, że oprócz tych cech musisz mieć jeszcze plan. Nie? Musisz mieć plan i jakąś wizję, co to ma być za te, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat albo troszeczkę więcej do przodu, bo jak nie masz tego planu, no to słabo to widzę.
No właśnie, ja na początku taką strategię najskuteczniejszą nakreślałem. Można ją zobaczyć pod adresem najlepszastrategia.pl, ale ty pokonałeś tą strategię wszerz i wzdłuż i właściwie to, co było do zrobienia w właściwie pierwsze 4 lata, to ty zrobiłeś w rok, więc to jest niesamowite. Ale nawet tak plan można modyfikować. Aleks, no dobra, czyli mamy biznes, mamy nieruchomości, mieliśmy flipy, mamy teraz rewitalizację i wynajem. No i jeszcze z tego, co wiem, też dzielisz się wiedzą. Jakbyś mógł 2 słowa powiedzieć, co to dokładnie jest, jakie projekty masz i jak wspierasz ludzi dzisiaj?
Wojtku, jak wiesz, miałem w ostatnim roku miałem taki pomysł, żeby faktycznie też się z moją wiedzą dzielić. I pomyślałem, że to jest coś, co faktycznie może dodatkowo tworzyć jakiś biznes. Zrobiłem faktycznie kilka warsztatów. Za całkiem fajne pieniądze się sprzedali z tego biznesowego efektu, jestem zadowolony. Ale to było coś, myślę, coś własnego, osobistego, które miałem w sobie, co chciałem po prostu zobaczyć, czy ja to potrafię. Tak? Ale dość szybko zauważyłem, że to jest nie dla mnie. Ja jestem inwestorem, ja chcę budować. Ja chcę się nad tym koncentrować. Co fakt, ja czasami robię jakieś mentoringi, jak ktoś mi się pyta, to sprzedaję tam jakieś parę godzin, ale to jest dosłownie wyjątki. To zdarza się może raz na miesiąc, że ktoś mi tam się pyta i faktycznie spotykamy się parę razy.
To twoja strona internetowa, gdzie można to poczytać o tobie albo zobaczyć jakieś archiwalne materiały?
AleksanderWeiss.com, jak dobrze pamiętam. AleksanderWeiss.com albo AleksanderWeiss.pl. Tam można to zobaczyć i można troszeczkę się więcej dowiedzieć. Niemniej, tak jak ja mówię, ja jestem inwestorem, ja się czuję dobrze, jak buduję, jak tworzę, jak widzę, jak piękne budynki powstają i to jest gotowe i to jest moje. A temat szkoleniem, takim mentoringu i dzieleniem się wiedzy to jest coś, co chyba musiałam sobie udowodnić, jak tak wchodzimy w taki osobisty temat. Udowodniłem sobie, że potrafię, mógłbym to robić, ale to nie jest to i chyba wracamy do jednej z pierwszych moich wypowiedzi, to nie jest to, co ja, gdzie ja się czuję całkowicie dobrze. Nie? Ja się czuję dobrze w kontaktach z ludźmi, ale ja dla mnie koszt, inaczej, ja wtedy muszę zrezygnować z innych działań, bo mnie to przygotowanie tego kosztuje dużo czasu, chcę mieć wszystko perfekcyjnie przygotowane i tutaj okazuje się, że nagle mi czasu brakuje. A ja mam trójkę dzieci, mam żonę, prywatne życie i znalezienie sobie tą taką równowagę pomiędzy firmą od jednej strony, czasu dla rodziny od drugiej strony i jeszcze mamy na jakieś tam pasje, tak? Ja uwielbiam sporty, uwielbiam chodzić po górach, być blisko natury. Gdzieś to trzeba znaleźć i mieć tą równowagę. W następnym roku będę miał 50 lat i myślę, że jest czas, żeby faktycznie, najwyższy czas, żeby tą równowagę faktycznie znaleźć.
Okej, okay. Mamy jakieś drobniutkie zakłócenia, postaramy się je wyeliminować na etapie obróbki filmowej, dźwiękowej, coś poprzesuwać, ale dobrze, że teraz chwila przerwy, to nam się obraz wyrówna z dźwiękiem. Ja właśnie miałem pytać o twoją pasję, o twoje hobby, o to, co robisz po godzinach. Z tego, co wiem, to z inwestowania w nieruchomości masz już wymarzone Porsche, które nabyłeś?
Tak, mam swoją 911, którą sobie kupiłem w końcu, bo to było oczywiście coś takiego, że zawsze chciałem to mieć i o tym gadałem nie wiadomo to ile lat i zawsze coś było nie tak. Albo dziecko się urodziło, drugie albo trzecie, albo ach, nie teraz ten czas, pieniążki lepiej zainwestować w coś innego, albo coś tam, coś tam, coś tam. I w końcu żona mi powiedziała, już kup to w końcu, już mi starczy twoje gadanie na ten temat. No i pojechałem, kupiłem i używam codziennie, uwielbiam. To jest taki mój gadżet faktycznie, ja bym to też tak nazwał, bo nieważne, czy na zewnątrz jest śnieg albo plus 30, to ja wchodzę rano, włączam ten silnik i sąsiedzi tutaj się śmieją dookoła mnie, bo mówią, że doskonale słyszą, jak ja wracam z pracy albo wyjeżdżam, bo auto jest no, troszeczkę głośniejsze i słychać dookoła.
Okej, okay, to powróćmy jeszcze do tego pytania. Coś takiego, co poza nieruchomościami, biznesem i wszystkim tworzysz, lubisz, robisz tak z pasji, coś, co ci wychodzi. Mariusz Stężały mówił, że to jest pizza właśnie, którą tworzy, a ty jest coś takiego, co czym się możesz pochwalić?
A wiesz co, ja nie mam taką potrzebę, żeby się pochwalić. Ja uwielbiam sporty, uwielbiam jeździć na rowerze górskim, uwielbiam biegać. Notabene dzisiaj byłem pierwszy raz biegać od 4 tygodni, bo COVID mnie dopadł i tak przez 2 tygodnie, 2,5 faktycznie było nieprzyjemnie. Uwielbiam sporty wodne. Ja wiele lat faktycznie na windsurfingu pływałem i w ostatnim roku w końcu stwierdziłem, że muszę tego kajta wypróbować i to chcę się lepiej nauczyć. I to jest to, co uwielbiam. Wszystko, co dookoła jest sportu, właśnie takiego biegania i chodzenie po górach, to mnie strasznie fascynuje i strasznie uspokaja i daje mi dużo siły. No i to jest taka moja moja pasja, bym powiedział.
To musimy jeszcze to ubrać w jakiś rekord. Mój 5,20, jeśli chodzi na kilometr i najwięcej chyba 11 kilometrów, które przebiegłem jednorazowo. Mariusz Stężały mówił, że wspaniała pizza. No a co u ciebie takim rekordem jest, którym się możesz pochwalić? Może coś w rowerach?
Przebiegłem ten maraton lat temu. Stwierdziłem, że muszę spróbować. Ale to... No widzisz, to jest tak, że ty mi się pytasz o jakieś rekordy. Ja właśnie tak nie mam, nie? Ja wychodzę z domu, idę sobie pobiegać i mówię, okej, super, mam czas dla siebie. Ja wtedy nie myślę, włączy mi się całkowicie mózg i czuję tylko powietrze, słyszę ptaszki, słyszę mój oddech i to mnie strasznie uspokaja i daje mi dużo siły. I wtedy nie myślę o tym, żeby szybciej dalej biegać i nie wiadomo ile, ale zrobiłem faktycznie ten maraton, półmaraton, ale to nie jest moja broszka, nie? To nie dla mnie.
Okej. Twoja największa porażka życiowa i największy sukces, czy masz coś takiego, co ci przychodzi do głowy?
Zacznijmy od porażki. Porażka taka osobista to było moje pierwsze małżeństwo, bo byłem już raz żonaty i to faktycznie jakoś tam wycięłem te kilka lat. Dzięki Bogu to nie było bardzo długo i bez dzieci. To jest taki temat, który był nieprzyjemny, a taką największą...
Sukces życiowy największy.
No to moje dzieci.
Dzieci.
Tak, dzieci. Nie, moje dzieci. To jest. Ja kiedyś nie myślałem, że będę miał w ogóle dzieci, aż się pierwsze urodziło. Obraca to faktycznie wartości. Jak widzę, że się uśmiechają albo się do mnie przytulają, to dla mnie jest. No, wtedy jest takie czyste szczęście. Czuję to. Wtedy jest takie poczucie szczęścia, które jest niezależne. Nie, ona jest bezwarunkowe. To jest niesamowite. To faktycznie jest takie uczucie, które rzadko gdzieś indziej jeszcze spotykam.
No ja też potwierdzam, wczoraj mój 19-latek się przytulił i po prostu powiem ci, to jest coś niesamowitego, a z tego co pamiętam, to twoja najstarsza córka też już jest dorosła, tak?
18 ma, tak.
No właśnie, to jest...
W COVID-zie właśnie miała swoje 18 urodziny i to było straszne.
I straszne, no tak, ale podobno nikt z swojej rodziny więcej nie chorował na COVID, a tylko ty, tak?
Tak, tylko ja chorowałem.
Dlaczego ciebie właśnie dopadł i tak trochę przewałkował?
Nie wiem, mam pojęcia.
Mocno to przeszedłeś, czy tak średnio, jak to jest? Ostra grypa?
Powiedział umiarkowano, może ciężko nie, ale miałem takie 10 dni, gdzie faktycznie było bardzo nieprzyjemnie, wysoka temperatura, ledwo co miałem siłę, żeby stać z łóżka. Jak przechodziłem 5 metrów, to musiałem odpocząć przez 15 minut. No, dobrze, że nie przeszło mi to na płuca, nie musiałem do szpitala, ale wtedy przechodzą oczywiście takie myśli, co będzie gdyby, nie? I jest taki reset. No i teraz jestem tak tydzień po tym, że tak widzę, że siły znowu są ok, jestem znowu może tak na 90%, jest dobrze, niemniej jest to strasznie przyjemnie, bo jest taka niepewność. Jest taka niepewność, czy akurat mnie będzie dotyczyło to, że będę w szpitalu, czy akurat mnie będzie dotyczyło, czy może muszę pod respirator, czy akurat mnie będzie dotyczyło to, że będę jeden z tych 600 osób dziennie, który niestety z powodu tej choroby umiera.
No właśnie, ja ci powiem, że to jest ciekawy czas, gdzie można parę rzeczy przemyśleć, chociaż no pandemia, spodziewać by się można było, że masa ludzi umiera, no w moim otoczeniu osobiście jeszcze chyba no nikogo nie dotknęło, no wiadomo, że jak umrze jedna osoba na 1000 i ona gdzieś jest powiązana z naszymi znajomymi, no to już się słyszy o tym i ja też coraz częściej gdzieś słyszę, że już ktoś umarł albo na powikłania, albo na choroby powiązane, czy jak to w Katowicach tam wygląda, bo tam też było jakieś mocne zatrzęsienie ziemi z COVID-em, czy znasz osoby, które umarły na COVID?
Bezpośrednio, nie tylko pośrednio, że to jakiś znajomy od znajomego.
Ja tam, wiesz, wcale bym się nie obraził, faktycznie jest tu jeszcze trochę rzeczy do zrobienia tutaj na ziemi, chociaż ja mam perspektywę taką szerszą trochę i już się nie mogę doczekać, bo tam podobno ma nie być chorób, tam podobno, znaczy nie wiem jak ty, ale ja jestem osobą właśnie trochę wierzącą, wszystko to gdzieś tam opisałem w swojej książce innej, którą serwuję pod adresem marzeniamamoc.pl, no i ja sobie tak myślę, no wiadomo, no trudno powiedzieć, czy gdzieś tam stracę życie na motorze, czy może w wypadku samochodowym, a może daj Boże 83 lata mając, czy 93 umierając, ale ja tam już się nie mogę doczekać. Twoje największe wartości, które ty masz, to jakie są?
Moje największe wartości, które ja mam.
Poza dziećmi, rodziną, bo widzę, że to już jest tak w tym kierunku, no.
Ja staram się być uczciwym człowiekiem. Może taka moja słabość właśnie jest to, że już wcześniej mówiłem, że patrzę tak bardzo pozytywnie na ludzi, ale staram faktycznie patrzeć na ludzi pozytywnie i być uczciwym. Co, ale również znaczy, że jak ktoś mnie źle potraktuje, no to jest jakaś granica i mówię stop, nie? To jest, myślę, chcę dobrze dookoła i mi to też daje, jak widzę u innych szczęście, to mi to daje osobiście też szczęście i to też nie ukrywam, jeden z takich bardzo pozytywnych efektów z tych szkoleń, które robiłem, jak widziałem, że i wtedy musiałem tak troszeczkę o tobie myśleć, jak widziałem, że były jakieś uczestnicy, zrobili remont, sprzedali to i dzwonili, mówili, o, zrobiłem pierwszy, zarobiłem tyle i tyle, to mówię, o, super, nie? To tak podnosiło oczywiście na duchu, to jest bardzo pozytywne i to daje też dużo siły.
Aleks, czytasz książki, czy jest jakaś ulubiona twoja pozycja?
Czytam książki niestety za mało i to też jest jeden z takich tematów, który chciałbym właśnie tą równowagę znaleźć, bo ja bardzo dużo czasu spędzam w pracy i z tym związanym lekturę na co dzień faktycznie jest tego dużo i to jest tak wyrywkowo brane, tak, że nie wiem, muszę coś wiedzieć podatkowego i wyciągam jakąś lekturę w tym zakresie, gdzie mam, nie wiem, 10, 15, 20 stron do przeczytania. Ale jakbym... Ja lubię, jak chodzi o takie książki nie związane z zawodem, biografie, autobiografie na jakichś wydarzeniach faktycznych i takie opowieści mi się podobają. Są też takie opowieści podróżników, Jacek Hugo Bader na przykład bardzo ładnie pisze o swoich podróżach po Rosji i Azji, to też jest bardzo ładne. No, coś takiego mi się podoba i to faktycznie wciągam wtedy i wtedy mnie nie ma przez dwa dni. I zaraz muszę usłyszeć od moich najbliższych, że jak ty czytasz, to ty czytasz w taki sposób, że ciebie w ogóle nie ma. I właśnie nie potrafię to wtedy dzielić, nie? No.
Okej, słuchaj, największy mentor, którego byś polecał, czy jest taki światowy?
Nie, ja coś takiego nie mam. Ja mam są osoby, które mi imponują lub mieli jakiś wpływ na moje działanie. Warren Buffett na przykład ma wpływ na moje działanie w ten sposób, że on inwestuje tylko w takie biznesy, które rozumie i na które ma wpływ. Jest mi to bardzo bliskie. Nie? Jak ja coś rozumiem i mam wpływ, no to ja mam większe prawdopodobieństwo, że nie stracę pieniądze, tylko zyskam. To jest coś takiego, ale są osoby, nie muszą być koniecznie bardzo znane, ale które na przykład widzę gdzieś w telewizji albo czytam jakiś artykuł, który ma mądre myśli i które je ładnie prezentują i to jest wtedy coś, co faktycznie mi imponuje i daje jakieś wsparcie albo daje jakieś inspirację.
Okej, okay. Powiedz mi, to taka inspiracja w takim razie dla młodych ludzi, gdybyś się cofnął i miał dzisiaj 18 lat, od czego byś zaczął, co byś zrobił, jakby teraz twoje życie się poukładało?
Ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, i to jest to, czego nie miałem przez wielu lat, jasno bym sobie określił cel za rok, 3, 5 i 10. Nie? I bym do tego wracał. Jak nie masz celu określonego, do którego możesz wrócić, po prostu błądzisz, zmieniasz decyzję, zaczynasz od nowa. I to jest coś, co ja bym mógł powiedzieć, co faktycznie jest bardzo ważne i może często ludziom brakuje. Co jeszcze? Jakbym miał 18 lat, 18 lat to chodziłem jeszcze do szkoły, 18 lat, chyba bym koniecznie powiedział, że jak już, no kiedy ta szkoła się kończy, żeby wyjechać poza miasto, gdzie mieszkasz, gdzie wychowałeś się, żeby poznać inne kultury, inne kraje, inne sposoby myślenia, żeby rozszerzać po prostu swój horyzont, bo żyjemy niestety aktualnie w takiej politycznej sytuacji, w takim kraju, który jest bardzo konserwatywny i widzi tylko swój sposób na świat i uważa go jako jedyny możliwy. I to jest pewien sposób hipokryzją oczywiście, bo służy do czegoś innego. I wtedy bym zachęcał ludzi do tego, jak już studiują, niech wyjadą na ten rok gdzieś. Niech wyjadą do tej Anglii, nie wiem, do Stanów, niech wyjadą do jakiegoś kraju azjatyckiego, żeby po prostu poznać, jak gdzieś indziej ludzie patrzą na świat, jakie mają wartości, jaką mam kulturę. Na pewno dla każdej osoby osobiście rozszerzy to fajne horyzonty i doda wartość do życia, ale ja myślę też dla społeczeństwa to jest fajne, też dla najbliższej rodziny wtedy to jest fajne, bo też dzieciom się wtedy przekazuje inne wartości.
Super, dziękuję ci serdecznie. Słuchaj, 50 minut zleciało po prostu bardzo szybko, ale jak rozmówca jest, jak wykładowca, to w szkole to tak było i na studiach, że jak nauczyciel był dobry i dobrze prowadził lekcje, to ta lekcja bardzo szybko mijała i tak czasami te 50 minut to mija bardzo szybko. Dziękuję ci serdecznie. Aleks, jak ostatnie pytanie, gdzie widzisz siebie za 10 lat?
Ja będę dalej inwestował w nieruchomości. Ja chciałbym budować piękne budynki. Chciałbym, żeby ludzie, którzy w tych budynkach albo mieszkają, albo je użytkują, mieli z tego radość i spędzili tam fajny czas. Chcę stworzyć po prostu fajne architektoniczne lokale, budynki, które... I to daje mi frajdy i to daje mi szczęście. To widzę i widzę siebie, że po prostu więcej pływam na tym kajcie i spędzam faktycznie więcej czasu też swoją rodziną, swoją żoną, najbliższymi osobami.
No zanim się nie obrócisz, to już zaraz wnuki będą i znowu będzie trzeba pomagać, wychowywać. Życzę ci tego jak najbardziej, bo jeżeli to jest też spełnienie twoich marzeń, no to w tym kierunku na pewno trzeba iść i myśleć. Dziękuję ci serdecznie. Jeszcze raz zobaczymy za 5 lat, pewnie jeszcze nie raz się spotkamy na wywiadach, konferencjach, ale warto patrzeć, jak ta biografia ludzka idzie i w którą stronę podążamy. No i cieszę się i gratuluję, że się nie poddałeś do tej pory, że idziesz, że zmieniasz śląskie nieruchomości, więc jeszcze tym bardziej życzę wielu sukcesów. Pozdrawiam wszystkich internautów. No i zapraszam do zasubskrybowania kanału, zaznaczenia dzwoneczka i odwiedzania nas przy kolejnych wywiadach.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję, Aleks. Wszystkiego dobrego.